No to witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu podróżniczego. Dzisiaj mam tutaj przyjemność gościć Karola z bloga oraz vloga Todobię i porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o sporcie i trochę o Hiszpanii. I najpierw chciałbym, żebyś się przedstawił, co robisz i jakby jaka jest twoja działalność. I'm gonna follow the sun.
Cześć, tak jak już mnie przedstawiłeś, mam na imię Karol i prowadzę vloga głównie na razie, to dobien, ale gdzieś tam bloga też zamierzam w przyszłości rozkręcić. To jest blog o tematyce podróżniczej, na temat podróży do Hiszpanii, ale też będę chciał pokazywać jakieś ciekawe osoby, losy ciekawych osób, ciekawe historie. No i prowadzę ten vlog na razie sam, ale podczas kolejnego wyjazdu dołączy do mnie moja dziewczyna Konstancja, która też już na niektórych filmikach się pojawiała.
Okej. I mam pytanie, ty z zawodu jesteś dziennikarzem, bo mówiłeś, że na blogu masz notkę, że pracowałeś w radiu studenckim w Hiszpanii, więc jesteś dziennikarzem z zawodu?
Tak, byłem. Wiesz co, byłem, pracowałem w Polsce, w Poznaniu przez długi czas w radiu studenckim, później przez pewien czas w telewizji, ale zrezygnowałem z tego i teraz pracuję jako specjalista od spraw content marketingu.
No to w sumie taka dość ciekawe zajęcie i bardzo mocno jakby osadzone
tak,
w mediach.
Dość zbliżone są to dziedziny, że tak powiem. Dużo rzeczy dziennikarskich mi się przydaje też w pracy mojej obecnej w marketingu.
Okej. To takie tytułem wstępu. Ja myślę, że to będzie dość ciekawa rozmowa, ponieważ ja jestem osobą, która ze sportem ma bardzo mało wspólnego. I dla mnie będzie to ciekawe właśnie, żeby się od ciebie coś dowiedzieć, bo wiesz, ja jestem tego typu osobą, która nie za bardzo nawet wie, jakie nasza reprezentacja gra mecze oraz kto jest w tej reprezentacji, ale myślę, że nam to nie będzie bardzo przeszkadzać.
Nie, myślę, że będzie spoko.
Mam nadzieję, że nie będzie tragicznie, więc od razu, jeżeli ktoś to słucha i powiem palne coś, że jakieś nazwisko czy coś niepoprawnie, to bardzo przepraszam, ale ja się na tym nie znam, nie jestem absolutnie ekspertem. Ale dobra, zacznijmy może od Hiszpanii, bo jakby na blogu jest napisane, że mieszkałeś tam przez rok w Madrycie, tak?
Tak, dokładnie, mieszkaliśmy tam z Konstancją podczas Erasmusa po prostu.
Aha, czyli po prostu jakby właśnie miałem się ciebie zapytać, jak się znalazłeś w tejże Hiszpanii.
Tak, wiesz co, pojechaliśmy po prostu sobie na Erasmusa na naszych studiach, to już był pierwszy rok magisterki tak naprawdę. Studiowaliśmy filologię polską, no i tak stwierdziliśmy, że zawsze podczas naszej pierwszej wizyty w Madrycie 6 lat temu stwierdziliśmy, że nie, nawet więcej to było, 7 lat temu, 8. Stwierdziliśmy, że chcemy kiedyś po prostu tu zamieszkać, no i nadarzyła się taka okazja, żeby wyjechać na Erasmusa i stwierdziliśmy, że trzeba to wykorzystać.
No, myślę, że to było całkiem niezły pomysł, czyli mieszkałeś tam dość sporo czasu.
Tak, 10-11 miesięcy, no prawie rok.
Jakby myślisz, że byłbyś w stanie tam wrócić? Jakby myślisz o tym, żeby się tam jeszcze przeprowadzić, czy raczej nie?
Wiesz co, na pewno byśmy chcieli, bo to raczej jakoś takie plany na taką dalszą przyszłość, ale no na pewno i ja i Konstancja o tym myślimy. Mi bliżej do Madrytu, Konstancja by chciała bardziej do Sewilli. Ja też w ostatnim czasie się bardziej do tej Sewilli przekonuję, ale zobaczymy. No, na pewno są jakieś chęci, ale no, nie mam pojęcia kiedy.
No bo jakby ty też masz łatwiej, bo z tego jakby co wnioskuję po tym, że pracowałeś w radiu studenckim tam w Hiszpanii, że masz jakby biegle opanowany język hiszpański.
No myślę, że mówię więc dość dobrze, więc to na pewno pomaga i też dużo pomogło to, że jak już wyjeżdżaliśmy, to rozmawialiśmy po hiszpańsku i No jednak jak tam zaczynasz od samego początku, to ci znajomość języka dużo pomaga i tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby jechać tam bez znajomości języka. No to no wiadomo, że już teraz w Hiszpanii na spokojnie dogadasz się po angielsku, ale pamiętam jak byliśmy tam pierwszy raz te 8 lat temu, to było bardzo trudno, bo nie mówiliśmy po hiszpańsku. No a nawet proszenie o wodę po angielsku było dosyć skomplikowane.
No tak, wiadomo, też jakby coraz więcej turystów przyjeżdża do Hiszpanii, odwiedza i tak dalej, więc myślę, że jakby też w stosunku do tego, co wcześniej doznałeś tej znajomości języka, a teraz tego ostatniego czasu, myślę, że też u Hiszpanów mogło się to zmienić, ale jakby zawsze jest tak, że jak się zna język lokalny, to też się ma inne możliwości poznania kraju, no nie?
Tak, dokładnie.
Możesz jakby wniknąć w bardziej te struktury.
Tak, no to duża, duża racja. Dlatego też jakby skupiam się na Hiszpanii w moim blogu, bo o tym kraju wiem najwięcej. Tak jak mówisz, dużo łatwiej mi pewne rzeczy, pewne tematy poruszać. No, nie wyobrażam sobie na przykład pojechać do Francji i bez znajomości języka coś tam ogarniać, bo to by było dla mnie po prostu trudne, nie?
No zdecydowanie tak. I wiemy, że byłeś tam 10-11 miesięcy, tak?
Tak,
coś takiego
tak,
mówisz.
Coś takiego. Mhm.
No to jakby skupimy się może na tym, na tym twoim mieszkaniu, co tam się działo. I czyli byłeś tam na Erasmusie i jakby miałeś oprócz tego inną pracę, oprócz tego radio studenckiego, jakie były zasady, na których tam wyjechałeś?
Wiesz co, moim takim głównym celem, żeby tam wyjechać, bo ja też jestem cały czas, teraz już trochę mniej piszę, ale cały czas jestem redaktorem strony realmadrid.pl, no i takim moim głównym celem było chodzenie na te mecze z akredytacją dziennikarską. No i to mi się udało i przez cały sezon właściwie, no tak od września, sezon się zaczyna w sierpniu, to od września chodziłem na te mecze po prostu Realu jako dziennikarz i to było takim pewnym spełnieniem marzeń dziennikarskich moich. Więc na tym się tam skupiałem. Akurat się fajnie zdarzyło, że Real w tym sezonie wygrał Ligę Mistrzów, więc dla mnie to też było spełnienie kolejnego marzenia, żeby świętować razem z kibicami Realu w Madrycie. A tym dziennikarzom w radiu to razem z Konstancją byliśmy przez pół roku w radiu studenckim po prostu Uniwersytetu Complutense w Madrycie, gdzie wyjechaliśmy na Erasmusa, no z tym, że ja byłem w redakcji sportowej, a Konstancja w kulturalnej.
Aha, no to jakby udało wam się to w ten sposób załatwić tą pracę, co myślę, że właśnie opowiedz coś o tym radiu, bo to jest w sumie ciekawe, że Polak pracuje w radiu w Hiszpanii.
Tak, wiesz co, znaczy to nie była taka, to była taka praca, ale w sensie to było radio studenckie, więc nie zarabiałem tam nic i to bardziej polegało na trochę takim pokonywaniu własnych jakichś strachów, że mogę mówić po hiszpańsku na żywo w radiu i to mi się udało, myślę, że to było fajne. To polegało na tym, że mieliśmy dwie audycje w tygodniu, godzinne. Było nas chyba pięcioro i po prostu omawialiśmy różne tematy dotyczące po prostu Hiszpanii, nie?
Czy mi się wydaje, że tak jak się o tym słucha, że to jest bardzo fajne doświadczenie, jakby
zdecydowanie.
Nawet to mówiłeś, że nie zarabiałeś na tym, ale myślę, że po prostu jest to ciekawe, nie? Żeby takie coś, nie każdy ma możliwość, no nie? Żeby się wkręcić jakby w takie jakby środowisko, nie? Że możesz coś też tworzyć i właśnie też mówiłeś pokonywać.
Tak, no i poznałem też na pewno fajnych ludzi, nie tylko z Madrytu, ale z różnych regionów Hiszpanii, to też no, po prostu super sprawa, nie?
No myślę, że zdecydowanie tak. To radio, myślę, że właśnie to jest fajna rzecz po prostu, którą udało ci się tam zrobić. I mam pytanie, zauważyłeś jakieś zmiany? Jakby, bo to jest dość długo, nie? Jakby to jest prawie rok, no powiedzmy rok, tak, mieszkania w Hiszpanii. Byłeś wcześniej w Hiszpanii. Ale czy może miałeś jakieś obawy przed wyjazdem, że coś, no bo to też nie jest bardzo, bardzo daleko, no przypuszczam, że abyś się przeprowadzał do innych hiszpańskojęzycznych krajów typu, nie wiem, Kolumbia,
ja,
czy tam Chile, to myślę, że mógłbyś mieć o wiele więcej tych, ale nawet jak ktoś się przeprowadza, nie wiem, do Bratysławy, to też może mieć jakieś, wiesz, że nie wiadomo jak tam będzie, to jak u ciebie to wyglądało?
Wiesz co, myślę, że nie miałem tak dużych obaw związanych z jakimś szokiem kulturowym czy coś w tym stylu. Myślę, że głównie dlatego, że jednak ta różnica kulturalna między Polską a Hiszpanią jest tak naprawdę dość mała, no i też dużo mi dała znajomość języka. Ale takie największe obawy, które miałem, to odnośnie załatwienia sobie mieszkania, bo to był tak dość duży problem. Dużo czasu spędziliśmy na szukaniu tego mieszkania. Natomiast znam historię innych ludzi, którzy już podczas, będąc w Hiszpanii na przykład, czy w innym kraju, na miejscu szukają mieszkania. Nam się udało to załatwić dość sprawnie, mimo że zajęło to dużo czasu i dużo stresu, bo załatwialiśmy to wszystko przez Face'a. No i pamiętam do dzisiaj ten pierwszy dzień, jak przyjechaliśmy i tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieć to mieszkanie, czy nie. No, właścicielka nie odbierała telefonu, więc staliśmy dość dużo czasu z walizkami, tak naprawdę nie znając dokładnego adresu tego mieszkania. Ale było w centrum Madrytu, więc to chociaż na plus. Tak, no ale na szczęście udało się wszystko załatwić i dzisiaj pamiętam, jak po prostu już było wszystko załatwione tego pierwszego dnia. Poszliśmy sobie gdzieś w Malazanie, na madrycką Malazanie, gdzie mieszkaliśmy, i siedliśmy sobie na Plaza Dos de Mayo i tam po prostu siedzieliśmy wyczerpani przez 2 godziny. Także z tym było najwięcej stresu związanego.
Czyli jakby ogólnie wyjeżdżałeś z Polski tak dość, powiedzmy, dość spokojnie, tylko te mieszkanie.
Tak, dokładnie.
Pomijmy te wszystkie miesiące i z jakimi emocjami wyjeżdżałeś z Hiszpanii? Czy to był może smutek, czy może radość, że może miałeś dość tej Hiszpanii po tym czasie?
Nie, właśnie nie było czegoś takiego, że miałem dość. Znaczy dopadła mnie taka trochę depresja Erasmusa z czymś takim też słyszałem. Że po prostu wracasz i cały czas myślisz o tym, że kurde, było tak fajnie i chciałbyś tam wrócić. Trochę wiadomo, brakowało rodziny i znajomych, ale no, zostawił we mnie Madryt takie uczucia i w ogóle cała Hiszpania, że coś chcę z nią jeszcze zrobić. Wiem, że będzie pewnie ważnym elementem mojego życia i no i pewnie stąd też się wziął ten blok, no nie? Żeby trochę usprawiedliwić te ciągłe powroty tam.
Okej. Czyli jakby cały czas myślisz na ten temat, żeby tam wrócić do tej Hiszpanii. I mam nadzieję, że ci się uda jakoś tam wkręcić.
Też mam taką nadzieję.
No bo to jednak jest. Człowiek jest bardziej pozytywnie nastawiony do życia, jeżeli na przykład wstaje w grudniowy poranek i dla niepoznaki nie pada deszcz, śnieg i.
No dokładnie. To była też jedna z rzeczy, które mnie tam zaskoczyła, że nie wiem, wyjeżdżaliśmy, pamiętam, na tydzień na święta akurat w grudniu i wiesz, idziemy sobie na samolot, a tutaj 17 stopni pod koniec grudnia, nie? Było naprawdę fajne.
No tak, zdecydowanie. I jakby czujesz, że ten pobyt w Hiszpanii jakoś odcisnął dość mocne piętno na rzecz, po prostu czy cię zmienił, bo zazwyczaj jakby mówi się, że podróże zmieniają i tak dalej, można się dużo nauczyć, w szczególności kiedy się mieszka, no nie, i te poznawanie nie jest takie jak turysta, czyli od zabytku do zabytku, tylko no po prostu jesz tam, śpisz, słuchasz, co tam mówi ktoś w autobusie i tak dalej, więc to jest zupełnie inny poziom percepcji.
No dokładnie.
No tak. I właśnie.
No, czułem takie, wiadomo, że czuję się, jak jesteś na zagranicą, mieszkasz tam, to czujesz takie pewne poczucie obcości i że nieważne ile czasu spędzisz, to jednak mimo wszystko nie należysz do tego kręgu kulturowego, w którym się znalazłeś, ale mi się to nawet podobało, muszę przyznać. Nie wiem dlaczego, ale tak miałem. Natomiast jeśli chodzi o to, czy się zmieniło? No to myślę, że tak, bo po powrocie, wiadomo, że cały czas pracowałem po powrocie już jako dziennikarz tutaj w telewizji w Poznaniu i w redakcji sportowej. Natomiast już tak stwierdziłem, że dziennikarstwo sportowe w Polsce, po tym, gdy wiesz, przez cały sezon chodziłem na Real Madryt, być może nie jest tym, co chciałbym do końca robić, nie? Że chodzenie na mecze Lecha Poznań nie daje mi takiej frajdy, co chodzenie na mecze Real, nie?
No to chyba zrozumiałe. Inna skala, nie? Inna skala zupełnie.
Tak.
Nawiążę trochę do tego, co mówiłeś, czyli jakby nie czułeś się związany w sensie Mówiłeś, że podobało ci się to, że jakby trochę nie do końca jesteś jakby wtopiony w to środowisko hiszpańskie, czyli jakby czy ty się starałeś się wtopić, bo wiesz, że ludzie mają różne drogi. Niektórzy, jeżeli jesteś w stanie na przykład też fizycznie jakby wyglądem, bo wiadomo, że w Afryce na przykład może być nam
Jasne.
ciężko się wtopić, ale czasami niektórzy na przykład starają się bardzo zachować na przykład swoje jakby kulturę, jakby to, skąd pochodzą, jakby też w tym, jak się zachowują i tak dalej. A niektórzy właśnie chłoną to i przejmują, wiesz, na przykład w zależności od jakiego języka, na przykład gestykulacje i tak dalej, jakby sposób zachowania się. I właśnie stają się bardziej miejscowi. I jak ty, jakby chciałeś tak być? Bardziej hiszpański, nazwijmy to, czy raczej nie?
Wiesz co, chciałem być dużo bardziej hiszpańskim. Mieliśmy dużo hiszpańskich znajomych i z nimi spędzaliśmy dużo czasu. Mieliśmy też kilku Hiszpanów w mieszkaniu, akurat w mieszkaniu dominowali liczebnie Francuzi, ale właśnie mieliśmy tak fajnie, ustaliliśmy sobie w mieszkaniu, że będziemy rozmawiać po hiszpańsku, więc nawet tam, mimo że z osobami nie z Hiszpanii, rozmawialiśmy po hiszpańsku, co było bardzo fajne, więc takie poczucie było nie tylko u nas, ale też u współlokatorów, ale tak, właśnie chcieliśmy. Wiem, że niektórzy, tak jak mówisz, wybierają różne drogi i wolą na przykład zamykać się w takich polskich społecznościach, szukać polskich znajomych z Erasmusa. No my nie robiliśmy czegoś takiego i po prostu może nam było trochę łatwiej, dlatego że byliśmy razem, wiesz, i ta komunikacja po polsku gdzieś między nami zawsze była. Ale no jednak staraliśmy się mieć hiszpańskich znajomych, z nimi spędzać czas i trochę się wtopić, chociaż takie całkowite wtopienie się w kulturę hiszpańską jest dość trudne, bo oni mają, zawsze jest taki stereotyp bardzo otwartego Hiszpana, nie? Że on jest taki bardzo przyjazny i to jest prawda, ale z drugiej strony zostanie takim bardzo bliskim przyjacielem Hiszpana jest bardzo trudne, ponieważ oni od dzieciństwa mają jakby takie swoje grupy przyjaciół wokół, z którymi się zawsze spotykają, zawsze wychodzą i to jest taka silna więź między nimi i wejście do takiej grupy jest już bardzo trudne. Natomiast bycie znajomymi z różnymi Hiszpanami, wychodzenie z nimi na imprezy czy po prostu na jakieś piwo, to było i staraliśmy się to robić.
I też właśnie takie rzeczy społeczne są dość ciekawe, w szczególności kiedy się je obserwuje mieszkając w innym kraju. I takie rzeczy jak na przykład też mówiłeś w jednym z vlogów o botelionach. Nie
Botelionie,
chcę teraz,
tak.
tak, nie chcę źle wymówić po hiszpańsku. I teraz też mówiłeś na temat właśnie tych paczek znajomych. Udało ci się przez ten rok zaobserwować inne takie. Czyli teraz, bo to jest tak, że to są takie rzeczy, których na przykład w podręczniku od nauki języka raczej ktoś ci nie napisze, że tak jest. Rzadko się to zdarza. Jakby albo to zaobserwujesz, albo tego nie zaobserwujesz. I to jakby też zależy właśnie od otwartości. Jak się zamkniesz w swoim pudełku kulturalnym, to mi się wydaje, że będzie ciężko. Ale tak jak mówisz, właśnie miałeś hiszpańskich znajomych. I może trochę poruszajmy się na tej płaszczyźnie społecznych więzi. Udało ci się właśnie takie inne rzeczy zaobserwować, które są dość ciekawe właśnie z takiej perspektywy.
Jeśli chodzi o takie codzienne życie, no to wiadomo, że mieszkańcy Madrytu są no, dużo bardziej otwarci, jeśli chodzi o, nie wiem, tolerancję innych orientacji seksualnych czy innych narodowości. To jest bardzo zauważalne na pewno w Madrycie. Tym bardziej, że my mieszkaliśmy na Malazanie, czyli na takiej hipsterskiej dzielnicy, na granicy z dzielnicą gejowską człeką. Więc tam no, dużo dało się odczuć po prostu, że no, jesteśmy w trochę innym świecie, dużo bardziej nastawionym na tolerancję innych osób i pod tym względem tam to jest dużo bardziej akceptowalne, rozwinięte. Chociażby też w ostatnim moim filmie, który wrzuciłem na kanał ze świątyni, w której
Kaczuszki,
Hiszpanie,
tak.
tak, modlą się do gumowych kaczek. Sam stosunek do chociażby do kościoła jest zupełnie inny, ale to wynika też w dużej mierze z roli kościoła, jaką miał podczas wojny domowej w Hiszpanii. Nie jestem za bardzo zaznajomiony z tym tematem, natomiast wiem, że w pewnym sensie Kościół wspierał nacjonalistyczne siły generała Franco i w związku z tym ten stosunek do kościoła jest dzisiaj zupełnie inny niż chociażby w Polsce. Natomiast z takich innych rzeczy, które można zaobserwować już nie tylko z mojej jakby obecności z hiszpańskimi znajomymi, to wśród Hiszpanów, pewnie też niektórzy mogliby to odnieść chociażby do Francuzów, ale widzę coś takiego, że oni są w pewnym sensie, to jest też kolejny stereotyp, który jest o Hiszpanach, że oni są leniwi i nie za bardzo chętni do pracy, natomiast tak po części też jest oczywiście, natomiast jeśli już się poświęcą czemuś, to są w stanie doprowadzić do jakiegoś to, czemu się poświęcili, do jakiegoś poziomu, nie wiem, artystycznego szaleństwa, można to powiedzieć. Tak mi się wydaje, chociażby, wiesz, oglądając pracę Picasso, Dalego, Miro, czy w ogóle nie artystów, ale chociażby osób, które poświęcają się sztuce kulinarnej, szczególnie w krajach Basków jest to widoczne. Wiesz, to podejście do jedzenia, szczególnie na północy, czy do otrzymywania tych gwiazdek Michelina, czy jak to się tam mówi, czy Michelin, nie wiem.
No, wiemy o co chodzi.
Tak, dokładnie. Tam jest to, mega nacisk się na to kładzie, podejście do właśnie tego. Ale też jedna rzecz, którą sobie przypomniałem, jeśli chodzi o styl życia, to w Hiszpanii dużo bardziej niż w Polsce oczywiście wychodzi się na zewnątrz. I co mi się podoba, to że gdy wyjdziesz sobie rano na miasto, to widzisz w takich kawiarniach po prostu starszych Hiszpanów, którzy sobie spotykają się ze znajomymi i po prostu piją sobie rano kawę, co w Polsce jest właściwie niespotykane, bo to jest
tak
dość po prostu nieosiągalne wyjście do kawiarni dla wielu osób w starszym wieku, tak mi się wydaje, a tam jest dużo bardziej dostępne, bo idziesz do kawiarni, dajesz 1 euro za kawę i gadasz sobie ze znajomymi, ile chcesz. To jest na pewno
no
bardzo
to
fajne.
Muszę ci powiedzieć, że jeżeli w Polsce kawa byłaby za 1 euro,
no,
to myślę, że byłoby ciekawie, bo w niektórych miejscach kawa, w szczególności w Warszawie czy w innych miastach, potrafi być taka sama jak ja aktualnie mieszkam w Wielkiej Brytanii przez pewien czas, to potrafi być wyższa niż w Wielkiej Brytanii cena kawy. Więc to też o tym, czekaj, ktoś o tym ostatnio słuchałem, chyba coś na YouTubie oglądałem albo coś takiego. A, wiem, taki jeden mój znajomy, z którym też właśnie podcast zrobiłem, który aktualnie, czyli to pewnie jak ja to opublikuję, to już będzie dużo za późno, ale aktualnie podróżuje po Portugalii i on też właśnie mówi, że to właśnie on mi na to też zwrócił uwagę, że tam też kawa kosztuje, czy tam za kawę i ciastko chyba powiedział, że 7 zł się płaci, czy coś takiego.
No, takiego euro 20, euro 50.
I właśnie na to też zwrócił uwagę, że w Warszawie dla niego to jest totalnie takie bardzo dziwne, że potrafi, nie wiem, ciastko potrafi kosztować 10 zł i tak dalej.
No,
czy kawa też podobnej, jakby, bo to jest tak, że to są takie drobne rzeczy, które potrafią jakby łączyć, no nie, jakieś zagadasz do kogoś i tak dalej,
no,
czy na przykład wyjdziesz ze znajomymi, ale jeżeli wyjście ze znajomymi do kawiarni równa się z ceną obiadu, no to jakby to też nie sprzyja, no nie?
No pewnie.
Nie sprzyja, nie sprzyja więziom, więc to jest ciekawe też, jakby właśnie też Portugalia i Hiszpania widzimy, że akurat względem cen kawy jest dość podobnie. To
tak,
jest
i to nawet jeśli nie chodzi o kawę, ale nawet całą, wiesz, kulturę jedzenia tapasów, czy w ogóle.
Tak,
gdzie
tak.
Sobie, jeśli w Polsce chcesz iść ze znajomymi na piwko, no to już jest kilkadziesiąt złotych na samo piwo muszę wydać. Tam idziesz, po prostu płacisz 1 euro za kanię, czyli za taką małą szklankę piwa i po prostu sobie stoicie, idziecie tapasy i gadacie. To jest mega fajne. Pewnie dlatego po prostu Hiszpanie dużo więcej czasu spędzają na zewnątrz niż w domu.
To może być też właśnie jeden ze skutków albo jedna z przyczyn tego, ale zdecydowanie jest to ciekawe, właśnie to zaobserwowałeś. I jakby możesz powiedzieć, czym się na przykład różnią więzi z przyjaciółmi Hiszpanami, a z przyjaciółmi Polakami? Czy na przykład rzeczywiście jest tak, że Polacy tak strasznie dużo narzekają? Czy to na przykład zaobserwowałeś, że Hiszpanie na przykład nie narzekają?
Wiesz co, no trochę tak. No, w takiej bezpośredniej relacji z tobą nie za bardzo się narzeka, nie? Raczej jesteś wesoły, rozmawiasz o tym, co tam słychać u ciebie, ale nie schodzisz na jakieś trudniejsze tematy, bo no, to jest tak dziwnie, dziwnie przyjmowane, tak mi się wydaje. Znaczy nie schodziłem za często na jakieś niefajne tematy, bo też nie lubię rozmawiać z ludźmi o niefajnych rzeczach, ale wydaje mi się, że Tam ludzie mają jakby takie większe grupy znajomych. W Polsce zazwyczaj tak mi się wydaje, że masz kilku przyjaciół, tak naprawdę takich bardzo bliskich, czasami nawet jedną osobę, może dwie, a tam takie bliższe relacje Hiszpanie nawiązują z czterema, pięcioma osobami, więc myślę, że to jest taka dość duża różnica. No, no może też różni się od osoby, bo może być osoba, która ma wielu przyjaciół, ale no, jeśli spojrzeć na to tak dużo bardziej ogólnie, to myślę, że w tym trzeba było szukać jakichś zasadniczych różnic. Ale myślę, że nie jest ich aż tak dużo.
A jakby sposób życia albo sposób bycia jest jakiś, zauważyłeś właśnie jakieś takie różne rzeczy, czyli różniące nas? Mówiłeś, czekaj, o czym wspominałeś? Teraz mi właśnie wypadło z głowy. Dobra, nie pamiętam, nie zapomniałem aktualnie, o czym chciałem, co chciałem w tym momencie wspomnieć, ale właśnie jakieś takie właśnie różnice w mentalności albo właśnie w sposobie bycia zauważyłeś między Polską a Hiszpanią?
Wiesz co? To myślę, że ta otwartość jest to, chyba o otwartości wspominałem. To jest chyba takie największe. Chociaż wiadomo też, że nie u wszystkich, ale takie przyjacielskie nastawienie do osób, których nie znasz, większe nastawienie na, nie wiem, na uśmiechanie się chociażby. To są takie ogólniki, które na pewno da się zauważyć. Jeśli chodzi o taki styl życia, to z taką jedną z największych różnic, które zauważyłem, to Hiszpanie zaczynają imprezować dużo bliżej północy, jeśli nawet nie po północy, po prostu wychodzić do jakiegoś klubu, gdzie w Polsce często umawiamy się na, nie wiem, 21, 22, to tam jeszcze wszyscy w domach siedzą. Chociażby na Sylwestra tak się świętuje, nie? Że do 24 siedzisz w domu z rodziną, a później wychodzisz na miasto z kumplami.
Okej. Czekaj, bo teraz znowu tak się zasłuchałem. Czasami mam tak, że jak się zasłucham,
Jasne,
to
rozumiem.
mam problem, żeby sobie z głowy jakieś pytanie odtworzyć. Ale też właśnie chciałem nawiązać do. Aha, już wiem. Czy mógłbyś właśnie, bo czasami jest tak, w szczególności na przykład tutaj w Wielkiej Brytanii, kiedy aktualnie tutaj mieszkam, że ogólnie na początku kogoś poznajesz, mówimy teraz o wszystkich jakby narodowościach, które tutaj żyją. To powiedzmy jest okej, ale załóżmy, ja tutaj mam okazję pracować, akurat mam tak, że pracuję w takim zespole, gdzie każdy jest z innego kraju. Każdy jest z innego kraju. Mam znajomą z Hiszpanii i z Chile, więc też jest hiszpańskojęzyczny jakby wątek. Ale na przykład mamy też Hindusa, mamy osoby z Bangladeszu i tak dalej. I zaczynasz jakby. Nie chcę nikogo obrażać i tak dalej. Poza tym to jest jakby mało wnosząca rzecz do dyskusji, ale też nie będziemy tutaj wywodów naukowych robić. Że po prostu na przykład praca z takim Hindusem poprzez jego na przykład mimikę, którą ma, czy gestykulację, którą po prostu nabył, która jest jakby wrodzona w kulturę, zaczyna być po prostu dość denerwująca i na przykład dla mnie irytująca, bo bardzo często on coś pokazuje, ja nie do końca, wiesz, rozumiem te gesty, co on pokazuje, bo czasami są bardzo, wiesz, takie dziwne, albo
Jasne.
jakby jego zwroty są w dość dziwny sposób kierowane. Czy to nie jest to, że on jest takim człowiekiem, no po prostu w takiej kulturze się wychował? No ale na przykład, wiesz, przez tydzień jest fajnie, przez już kolejny tydzień zaczyna ci irytować, a czwarty tydzień już po prostu zaczynasz mieć człowieka dość. I właśnie zastanawiam się, bo czasami, wiesz, czasami to wystarczy, nie musimy, wiesz, do Indii sięgać, czasami to są rzeczy,
Jasne,
które, wiesz,
rozumiem.
mogą
Rozumiem, o
być
co ci
bardzo
chodzi.
jakby w krajach dookoła nas. I właśnie jest takie coś, co może być irytujące w Hiszpanii masz coś takiego, co jednak no trochę jest takie nie za fajne z twojej perspektywy.
Wiesz co, coś, co jest nie za fajne, to nawet nie w samym byciu, ale takie dużo większe przywiązanie do biurokracji niż w Polsce. To jest dosyć dziwne i czego się kompletnie nie spodziewałem, bo wiesz, to jest kolejny stereotyp, który jest w Hiszpanach, że są strasznie wyluzowani, a tak naprawdę, gdy przychodzi do załatwiania jakichś papierkowych rzeczy, no to dużo bardziej się przykładają niż chociażby w urzędach w Polsce. Pamiętam, że jak chcieliśmy sobie z Konstancją pod koniec naszego pobytu ogarnąć jakieś praktyki po prostu w jakiejś firmie czy w jakiejś instytucji kulturalnej, Myśleliśmy, że to będzie, wiesz, tak jak w Polsce, bo zresztą przed wyjazdem dużo łatwiej sobie to ogarnialiśmy, że wiesz, piszesz maila do jakiejś instytucji czy do jakiejś firmy, oni się odpisują, jasne, przyjdź, jak chcesz pracować za darmo, to na luzie. Chcieliśmy sobie to załatwić w Hiszpanii, trochę żeby przedłużyć ten nasz pobyt może właśnie o kolejne miesiące. No ale jak zaczęliśmy pisać do tych różnych firm, naprawdę no mnóstwo, mieliśmy listy kilkudziesięciu firm i instytucji, no to okazało się, że większość z nich ma po prostu podpisane umowy z uczelniami różnymi w Madrycie i praktykantów spoza tych uczelni nie przyjmują, więc nawet nie chcieli z nimi rozmawiać na ten temat. Poszliśmy ogarniać tę sprawę do takiego biura praktyk na Uniwersytecie Complutense, na którym byliśmy Erasmusami. No i tam jakoś udało się przejść te papierkowe roboty, chociaż było naprawdę trudno, no bo jakoś dla Erasmusów to było właściwie niemożliwe, żeby zapisać się do tego oddziału. No i tak naprawdę po załatwieniu tych papierkowych spraw, jedna instytucja kulturalna zgodziła się nas przyjąć, ale i tak ostatecznie nie mogliśmy tam być, bo okazało się, że we wrześniu i w październiku, tak właśnie chcieliśmy sobie ogarniać ten termin praktyk. Akurat nie mogliśmy tam być, bo nie było jakiejś tam przełożonej czy coś takiego, nie? Więc naprawdę mega trudno jest czasami załatwiać takie biurokratyczne sprawy. Wiesz, no, wychodzą z takiego podejścia często, że no nie da się i tyle, nie? Nawet nie szukają żadnych rozwiązań. Mają już utarty schemat, wokół którego działają i po prostu się nie da. Także to było takie najbardziej denerwujące tam.
No to jakby właśnie takie rozmowy widzę, że czyli one mają taką wartość, że właśnie można zmienić myślenie i właśnie burzyć te stereotypy. Bo jak
No
zacząłeś mówić o tej
dokładnie.
biurokracji, to byłem 100% przekonany, czy wiesz, w głowie, nie? Jakby nikt mi nigdy nie powiedział, że na przykład jacy oni są, właśnie tego z tobą rozmawiam, żeby też może ktoś inny o ten temat dowiedział, no to
Jasne.
stwierdziłbym pierwszą rzecz, która mi przyszła do głowy, bajzel, nie? Bajzel w papierach, jakby chcesz przyjść, przychodź, nie chcesz przychodzić, nie przychodź. I jakby szczerze myślałem, że tak właśnie to tam wygląda, że jest po prostu totalny bajzel i nikogo nic nie obchodzi,
Czy wiesz,
no ale okazuje.
trochę pewnie tak jest, że bajzel mają i nie chce im się za bardzo z tobą dyskutować, żeby tego
Aha, w
bajzlu
ten
nie
sposób.
rozgrzebywać. Być może tak, nie? Ale z drugiej
No nie
strony,
wiadomo.
no, wiesz, no, zgłasza się do nich ktoś poza tych ustalonego schematu, poza tych firm, z którymi mają już umowy i nie chce im się za bardzo zagłębiać w to i ciebie przepuszczać przez ten cały biurokratyczny wątek. I no, może to też wynika właśnie z tego nieogarnięcia. Ale do końca nie wiem.
Nie wiadomo.
Nie
Dobra.
wiadomo.
Okej. To jakby rozmawiamy już pół godziny, więc podzielmy sobie to w ten sposób, że zakończmy teraz wątek taki bezsportowy w Hiszpanii i przejdźmy na ten sportowy wątek, bo myślę, że to cię bardzo jakby interesuje, no bo jakby przy tym się zajmowałeś. Dla mnie będzie ciężej zadawać pytania i rozmawiać, bo ja jestem bardzo słaby w takie rzeczy. Ale powiedz mi, bo jak wiemy, Polacy mają dość takie przywiązanie, w szczególności mówię o piłce nożnej. W szczególności mamy wielkie przywiązanie, jak ktoś przegra, to wtedy mamy bardzo wielkie wyrzuty do wszystkich i do każdego na temat tego, że przegraliśmy. Różnie to w różnych krajach wygląda. Nie wiem, czy. Nie, teraz nie powiem dokładnie tytułu, ale chyba Ryszard Kapuściński kiedyś pisał taki tekst chyba o jakichś krajach w Ameryce Środkowej, właśnie na temat. Właśnie na temat piłki nożnej. Nie wiem, czy kojarzysz, o czym teraz mówię, czy
Nie wiem, czy ci chodzi
może
o
pan.
wojnę futbolową, ale
Tak.
mówię.
Właśnie o to mi chodziło. Zapomniałem. I jakby, no tam się różne rzeczy działy, dość takie, wiesz, bardzo takie niestandardowe, jak na polskie standardy. I no, mam nadzieję, że w Hiszpanii nie jest tak, że ludzie się zabijają, jak przegra jedna czy druga drużyna. Ale właśnie jakieś różnice zauważyłeś między polskim kibicem a hiszpańskim kibicem?
Trochę tak, wiesz, to jest pod takim względem, że w Polsce nie ma w ogóle, trochę wejdę na takie tematy bardzo społeczne teraz, ale w Polsce jakby, gdy mówisz kibic, to myślisz już o takim bardzo prawicowej osobie, często nacjonalistycznej. W Hiszpanii oczywiście też masz takie grupy prawicowych, ultrasów, czasami rasistowskie. Natomiast co istnieje także, to grupy kibiców z drugiej strony sceny politycznej, czyli te lewicowe. Na przykład bardzo ciekawym przykładem jest klub Rayo Vallecano, gdzie na stadionie zobaczysz transparenty promujące równość seksualną płci, czy wspierające feministki. No ale też zobaczysz transparenty z Che Guevarą chociażby, nie? Więc nie wyobrażam sobie czegoś takiego zobaczyć w Polsce. Więc
mogłoby być ciężko.
No dokładnie, to jest taka największa różnica, jaką da się zobaczyć. Natomiast wspomniałeś o tym, że ludzie się zabijają po porażce, to tego w Hiszpanii nie ma, ale jest w Ameryce Południowej. Chociażby ostatnio w Argentynie finał Copa Libertadores odbywał się między Boca Juniors i River Plate, który ostatecznie odbył się, drugi mecz tego finału odbył się na Santiago Bernabeu w Madrycie, ponieważ w Buenos Aires wybuchły takie rozruby podczas pierwszego meczu i przy próbie rozegrania drugiego meczu, że głównie przy próbie rozegrania drugiego meczu wybuchły tak duże rozruby, że niektórzy piłkarze zostali ranni, nie pamiętam dokładnie, jak to tam wyglądało, ale tam naprawdę no była masakra, nie? Więc trochę takie ironiczne dokończenie tego finału, bo jakby puchar wyzwoleńców Ameryki Południowej odbywał się w Madrycie, więc no ale tak to wyglądało. Więc takiego podejścia wśród Hiszpanów nie ma, ale no jest bardzo żywiołowe nastawienie do kibicowania swoim drużynom, nie tylko jeśli chodzi o piłkę nożną, bo Hiszpanie osiągają ogromne sukcesy w koszykówce, w sportach motorowych, czego w Polsce tak naprawdę nie istnieje, nie? Więc w Polsce interesujemy się czymś tak naprawdę, gdy jakiś Polak osiąga sukcesy. No i w Hiszpanii wiadomo, że jest tak samo z tym, że tam sukcesy osiągają w trochę większej liczbie dziedzin sportowych. Wspomniałem o tej motoryzacji, no jest wielki szczał na MotoGP i był na Formułę 1 przez dłuższy czas, jak sukcesy odnosił Fernando Alonso, ale no Hiszpanie mają fenomenalnych wyścigowców na motocyklach, MotoGP. No, sama czołówka właściwie, to teraz są Hiszpanie, jak Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedroza, który już odchodzi, no dołączają, to wiadomo, że część z nich to też Włosi, jak Andrade Bicciotto czy Valentino Rossi, którego uwielbiałem, jak byłem młody, ale no, w Hiszpanii jest dużo większe parcie na motocykle. No, mnóstwo w ogóle torów, na których odbywają się wyścigi, jest w Hiszpanii, jak w Barcelonie, Walencji, w Jerez de la Frontera. W Polsce nie ma żadnego jednego toru do wyścigów, na którym odbywałyby się wyścigi. Jest tor, nie wiem, chyba na pewno jest tor w Poznaniu, ale no, odbywają się jakieś takie, wiesz, mniejsze wyścigi. No, nie ma takiego parcia na ten sport motocyklowy, mimo że zainteresowanie tematyką motoryzacyjną w Polsce jest dość duże, nie?
No muszę ci powiedzieć, że nie mam wyjścia, tylko ci zaufać na temat tych wszystkich drużyn i wszystkich rzeczy, które mówiłeś, bo no nie znam się na tym, więc nie mam pojęcia, czy to jest... Nie no, oczywiście wiem, wierzę ci, że to jest 100% prawda, bo czemu miałbyś wymyślać coś. Jakby no po prostu tak, zgadzam się z tobą, z tym wszystkim. Niestety nie mogę tego skomentować jakąś historią sportową, bo takowych nie znam, ale czekaj, a właśnie, co miałem powiedzieć? To jest właśnie ciekawe, co mówiłeś na temat tych różnych sportów, między innymi też motorowych i tak dalej, bo bardzo często jest tak, że sport determinuje jakiś kraj, no nie? Na przykład teraz aktualnie w Wielkiej Brytanii jest tak, że to akurat jest bardzo popularne wśród seniorów, jest krykiet, tak?
Okay.
I ja na przykład tego sportu nie ogarniam, ale
ja też nie.
To jest dość taka ciekawa sytuacja społeczna. Trzeba sobie wyobrazić typowych angielskich dziadków w długich spodniach kraciastych, takich sweterkach bez ramion. I bardzo takich smutnych, ściągnięta twarz i tak dalej. I walących tym kijkiem w te piłki i tak dalej. I ten jeden, jedyny moment po prostu w ciągu całego dnia, kiedy podnosi ten kij do góry zwycięzca i się uśmiecha. No to jest naprawdę niezwykły moment. I też jakby, oprócz piłki nożnej, która tutaj wiadomo jest dość popularna i jest tutaj dużo, dużo stadionów i dużo miejsc, gdzie i młodzież, i tak normalne drużyny grają i tak dalej. Też drugi na przykład z takich sportów jest jeździectwo. Jest tutaj sporo torów do jazdy konnej. To też jest i bardzo jest to. Też ma bardzo dużą rzeszę właśnie zwolenników, no nie zakłady na te konie i tak
Jasne.
dalej. To jest, czyli sport bardzo często jest właśnie, jest taką rzeczą bardzo mocno z kulturą związaną, no nie? Więc to też jest
Jasne.
ciekawe. I czyli właśnie mówisz, że to są te sporty, które są w Hiszpanii popularne. Jeszcze nawiążemy później do korridy, która też jest sportem.
Za dużo nie wiem, nigdy nie byłem, nie interesuję
Nie
się za
byłeś.
bardzo koridą.
Trudno, trudno. Została wywołana. Musimy pociągnąć
Jasne.
wątek koridy później. Ale mam pytanie właśnie, bo też kraje się różnią względem kibicowania, no nie? I tak dalej. Jak wygląda typowy kibic hiszpański? Czy na przykład te sobie flagi malują na twarzach, czy na przykład rodzinami oglądają mecze, czy na przykład wolą iść na miasto i się cieszyć ze zwycięstwa? Jak to wygląda tam?
Wiesz co, tak, jeśli chodzi o mecze reprezentacji, to jasne, malują się, oglądają całymi rodzinami. To jest dosyć zbliżone, jeśli chodzi o Polskę. Też wiadomo, jeśli wygrają, to wychodzą na miasto, się cieszą. To jest, tak jak wspomniałem, bardzo zbliżone. Jeśli chodzi o kibicowanie klubom, to jest też dosyć ciekawa sprawa, bo jeśli chodzi już same takie grupy kibicowskie, nie tylko osoby, które przychodzą na stadion, ale też ci, którzy zabierają się za doping, to jedna taka zasadnicza różnica jest taka, że ci kibice no, w pewnym sensie potrafią śpiewać, tak? Bo wiadomo, że w Polsce, jak idziesz na mecz, to słyszysz takie ryki tych kibiców, nie?
Tak, tak.
Natomiast w Hiszpanii przyśpiewki kibiców mają dużo większą melodię. Nie mówię, że to są jacyś wirtuozi śpiewu. Natomiast czuć, że ta muzyka jest w pewnym sensie zakorzeniona w ich kulturze i dużo bardziej niż w Polsce. Znaczy, nie mówię, że w Polsce ta muzyka nie jest zakorzeniona w kulturze, ale jakby nie jest być może podczas procesu edukacji tak bardzo podkreślana jak w Hiszpanii. No i kibice hiszpańscy mają to wyczucie i te ich piosenki są naprawdę bardzo rytmiczne. Aż przyjemnie się ich po prostu słucha. Nie wiem, jeśli jak skończymy rozmowę, to możesz sobie puścić hymnę Sewilli, klubu Sewilla, no bo jest super i przez wielu jest uważany za jeden z najlepszych hymnów piłkarskich na świecie i właściwie może konkurować według niektórych tylko z hymnem Liverpoolu, You'll Never Walk Alone, ale no, dla mnie jest najlepszy. Jest w takim trochę rytmie flamenco i też właśnie jak byłem na kilku meczach Sewilli, to co mi się tam podoba, że w Polsce też wiadomo, że starsze osoby też przychodzą na stadiony, natomiast w Hiszpanii przychodzą takie starsze osoby i akurat miałem okazję kilka razy siedzieć obok takich, wiesz, starszych pań, które wyklaskują rytm tego hymnu, w rytmie tam jakiegoś trochę flamenco zaczynają śpiewać, więc to jest naprawdę, naprawdę super atmosfera jest na tych stadionach, nie?
To właśnie chciałem Ciebie spytać, jaka jest Twoja ulubiona piosenka taka klubowa, ale to już wiemy i dam link pod tą rozmową, żeby każdy mógł
Dokładnie. Wiesz, jestem
posłuchać.
fanem Realu Madryt, ale ten hymn wygrywa, chociaż hymn Realu też jest dosyć spoko, ten nowy. Kilka przyśpiewek też jest fajnie.
Przypuszczam, że większość i tak jest o niebo lepsza od polskich przyśpiewek. I
No to prawda.
właśnie mam pytanie, czy zajmiemy się tą może czarniejszą stroną, ciemniejszą stroną polskich kibiców, mianowicie kibole. Czy tego typu wspaniały fenomen społeczno-kulturalny jest również obserwowany w kraju Hiszpania?
Tak, to może pewnie niektórych zaskoczy, ale tak, bo często w Polsce się mówi gdy wybuchają jakieś burdy kibicowskie na stadionach, to oczywiście to nie jest jakieś bardzo częste. Taką ostatnio, co pamiętam, to tu w Poznaniu, gdy kibice Lecha wbiegli na stadion, albo wcześniej podczas meczu Ligi Mistrzów, gdy kibole Legii coś tam porozwalali, wdarli się na sektor kibiców Borussii Dortmund, przez co później kibice nie mogli wejść na mecz z Realem Madryt, co było, no, jak ja bym był kibicem Legii, który gdzieś tam docenia Real Madryt i nie może sobie pójść na ten mecz z Realem, no to bym był załamany. Natomiast często mówi się w Polsce tak, że na Zachodzie sobie poradzili z takimi rzeczami, co oczywiście nie jest do końca prawdą, bo być może rzeczywiście na takich stadionach Realu, Barcelona, Atletico, czy wiesz, na największych meczach, czy na Sewilli i Betisie także na samym stadionie nie dochodzi do jakichś wielkich burd. No bo jeśli masz tak naprawdę Real Madryt, czyli najbardziej wartościowy klub pod względem finansowym na świecie, czy Barcelonę, która też jest zawsze w czołówce, no to tak naprawdę nie możesz sobie pozwolić na coś takiego, nie? Nie możesz sobie pozwolić na takie burdy na stadionie, bo po prostu straciłbyś mnóstwo pieniędzy od sponsorów. Więc no, w tym kontekście sobie z tym poradzono. Real kilka lat temu wygonił z trybun taką grupę Ultras Sur, ona się nazywa. Głównie za jakieś pewne treści rasistowskie, które się pojawiały w ich przekazie, w ich kibicowaniu, jeśli można to tak nazwać. Więc ci kibice mają zakaz wejścia na stadion jako taka zorganizowana grupa. No nie, bo jak wiadomo, że z tego co wiem, jako sami mogą sobie wchodzić, natomiast nie może wejść grupa Ultras Sur na stadion. I Real tak jakby stworzył sobie taką własną grupę. To nie jest chyba oficjalnie stwierdzone, ale jest taka grupa trochę kontrolowana przez prezesa Realu Florentino Pereza, nazywa się Grada Fans RMCF. No i oni gdzieś tam zawsze prowadzą doping taki, wiesz, no, typowo piłkarski, kulturalny. I to jest też fajne, bo zachowało się pewną atmosferę na stadionie, a nie ma treści rasistowskich, nie ma wulgaryzmów i to jest fajne. Natomiast wiem, że niektórym to nie odpowiada, bo niektórzy wolą rodzaj tego pierwszego kibicowania. Ale według mnie atmosfera na stadionach jest bardzo spoko. Natomiast dochodzi do takich sytuacji, że wiesz, szczególnie w Sewilli, gdy spotyka się Sewilla, gdy gra mecz, gdy są derby Sewilli, gra Sewilla z Betisem. No to wiesz, takie rzeczy jak race, czy coś takiego, czy flarydyna, to też jest na poziomie, to jest rzeczą normalną tam, nie? Czasami dochodzi do bujek, czy do zabójstw, bo kilka lat temu doszło do morderstwa. Nie pamiętam teraz dokładnie o co poszło, ale wiem, że chyba mieli w tym udział kibice Deportivo i Atletico. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie co nam chodziło, no ale takie sprawy też się dzieją, nie? Więc to nie jest tak, że do końca sobie stuprocentowo poradzili, czy chociażby też w niższych ligach, nie? W drugiej, trzeciej lidze hiszpańskiej. Niedawno właśnie, jak byłem w Hiszpanii w lutym, to była dość głośna akcja, że kibice chyba Jerez de la Frontera, klubu z Jerez de la Frontera wtargnęli na boisko i pobili piłkarzy. Coś takiego było, nie? Ale no, dzieją się takie akcje.
A zdarza się tak, że kibice jednego klubu piszą takie przyśpiewki na drugi klub, czy
Tak,
nie?
zdecydowanie jest dużo
I
takich
to są
przyśpiewek.
zdecydowanie takie rzeczy bardziej wulgarne, czy jednak w takim tonie
Czasami
normalnym?
są, czasami są takie, czasami są takie dość wulgarne, ale często są takie dość przyśmiewcze, nie? Na przykład, nie wiem, kibice Realu mają w kierunku kibiców Atletico przyśpiewkę w stylu, no nie wiem, Indios, decidme que se sienta, haber perdido la final, czyli no, Indios, bo to jest takie określenie trochę pejoratywne kibiców Atletico, ale trochę też nie, bo sami też się nazywają Indios. Powiedzcie mi, jak to się czuje przegrać kolejny finał, więc takie bardziej wyśmiewanie się z kibiców Atletico niż bezpośrednie obrażanie ich. Natomiast częściej pojawiają się takie słowa, wiesz, tchórze, coś w tym stylu, nie? No ale wiadomo, że takie przekleństwa typu puta Barsa, nie będę tłumaczył, co to znaczy, chociaż wiadomo, że większość osób wie, też się pojawiają.
No to teraz właśnie, chcę coś jeszcze dodać na temat piłki nożnej albo szerokiego rozumianego sportu w Hiszpanii, czy możemy zakończyć ten wątek?
Wydaje mi się, że możemy zakończyć. Może coś później się jeszcze pojawi.
Dobra. To jak już została wyłana korida, na której mówisz, że nigdy nie byłeś, tak? Czy
Tak,
byłeś?
nigdy nie byłem. Ani razu.
To bardzo niegrzecznie, bardzo nieładnie.
Nie byłem. Nawet nie odwiedziłem Plaza de Toros w Madrycie, mimo że mieszkałem.
No, ale jakby, bo wiesz, różne jakby mogą być powody niechodzenia na koridę. Pomijając już taki typowy aspekt turystyczny, że ktoś przyjdzie i zobaczy, jak ktoś się tłucze z kimś, ze zwierzęciem i tak dalej. To jakby czemu nie byłeś? Takie po prostu z ciekawości, wiesz, to jeżeli
Jasne.
masz jakiś powód, to nie musisz mówić.
Wiesz co, no, nie do końca myślę, że mi się to podoba, taka rozrywka, podczas której zabija się na sam koniec byka, nie? Nie wiem, czy bym po prostu przeżył to psychicznie za każdym razem, gdy Torreador wbija te kolejne koce w byka i wiesz, oglądanie tego, jak to zwierzęcie coraz bardziej słabnie. Nie wiem, no, nie podoba mi się, natomiast Nie wiem, no jest to dość ważna część hiszpańskiej kultury. No i niektórzy moi znajomi, z którymi mieszkałem w mieszkaniu w Madrycie, poszli sobie na Corridę. Nie tak po prostu, żeby zobaczyć, ale akurat oni byli z Francji, więc na południu Francji też się Corridy odbywają, więc trochę bardziej byli zaznajomieni z tą kulturą. No, ale no, jakoś nigdy mnie nie kręciło, żeby tam pójść, nie? Ale ja nie wykluczam, że kiedyś pójdę. Chociaż mam taką znajomą, która poszła na Corridę i też miała takie nastawienie jak ja i powiem ci, że jej się spodobało, co mnie bardzo zaskoczyło, bo nigdy bym się po niej nie spodziewał, nie?
No to
Że jednak jakieś to w niej
wiadomo.
odczucia obudziło. Nie wiem, ja bym chyba powiedziała, że pewne pierwotne uczucie w niej to obudziło i no i polubiła to. Już przestała chodzić, ale przez pewien czas chodziła.
To ciekawe, ciekawe. Ciekawe, co mówisz. A mam pytanie, jaki do tego stosunek mają Hiszpanie? No bo jakby wiadomo, jakby, że może ta starsza część społeczeństwa jakby zmienia się świat, no nie? I teraz bardzo mocno wchodzą te wątki, wiesz,
Jasne, ochrona
wątki.
zwierząt, wegetarianizmu.
Halo, słyszymy się?
Tak? Słyszysz mnie, czy nie?
Tak, słyszę. Coś
Okej.
przerywało przed
Chyba
chwilą.
tak. Okej.
Coraz bardziej jakby wchodzą w świat te wątki jakby ochrona zwierząt i tak dalej, prawa zwierząt i tak dalej, więc jakby przypuszczam, że ta młodsza część społeczeństwa hiszpańskiego może być jakby przeciwna takiej rozrywce i właśnie jak to tam wygląda, co Hiszpanie o tym sądzą?
Ja nie miałem wśród znajomych osób, które by na Corridę chodziły, ale wiem, że część młodych osób chodzi. I wiesz, to jest jakby przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeśli w młodym wieku ojciec czy dziadek zabrali cię na Corridę, no to wiesz, poczułeś to i cały czas to lubisz. Natomiast w Katalonii Corrida jest zakazana, nie odbywają się tam te zawody Corridy. W Madrycie cały czas jest popularne, w Andaluzji też, w Andaluzji najbardziej. Wiesz, no to tak. Myślę, że jeśli bym poszedł na Plaza de Toros w Sewilli czy w Jerez, to na pewno zobaczyłbym dużo więcej młodych osób, niż mógłbym się spodziewać.
Nie, to ciekawe, bo jakby dowiedzieć się
Chociaż
właśnie, jak to
oczywiście, tak jak
wygląda.
mówisz, nie, że ta część społeczeństwa, wiadomo, że wzrosła świadomość, tak jak powiedziałeś, na temat ochrony praw zwierząt i większość młodych osób się w to angażuje.
To
Może
też
większość, powiedziałem większość, na część na pewno.
no tak, wiadomo, że no w każdym właściwie kraju, gdzie jest dostęp do internetu i jakby przepływ informacji jest swobodny, no to przypuszczam, że jakoś się tam to odbywa i
Jasne.
ewoluuje w społeczeństwie. To się, wiesz, też może zmieniać, no nie? Bo czasami jest tak, że takie rzeczy bardzo tradycyjne przechodzą renesans, czasami właśnie odchodzą,
No,
później się to
dokładnie.
odnawia. Na pewno jakby jest to część, tak jak mówisz, historii i tradycji i kultury hiszpańskiej, więc chyba na razie, tak mi się wydaje, nie zniknie to zupełnie. Chociaż tak jak mówiłeś, na przykład Katalonii, gdzie właśnie nie ma koridy, więc to też jest ciekawe, że w sumie bardzo turystyczny region, gdzie na przykład mogłoby dużo turystów przyjść, a jest zakazana. To
Tak,
ciekawe.
dokładnie. No, to taką decyzję podjęli, jak dla mnie najbardziej spoko, szanuję ją i no nie wiem, tak jak mówiłem, nie chodziłbym. Ale tak jak wspomniałeś, może teraz mi się przypomniało o tych sportach w Wielkiej Brytanii, takich, które są kompletnie nieznane w Polsce, tak jak krykiet chociażby, czy wyścigi konne, nawet nie mówię, że nieznane, ale niepopularne. To jest taki bardzo śmieszny sport, głównie w kraju Basków, on się nazywa pelota baska. I to polega na tym, że trochę to przypomina squasha, że wiesz, masz dwie drużyny, które odbijają sobie piłkę z ściany, z tym, że odbijają tą ręką, bez żadnej paletki, czyli jak to się tam nazywa.
Ciekawe,
To
ciekawe.
jest bardzo śmieszne. Są jeszcze w XX wieku powstawały takie dość duże, fajne stadiony, one się nazywały frontony. Tam po prostu wiesz, miałeś ogromne trybuny. I skupione z dwóch czy z trzech stron takiego stadionu i w jedną wielką ścianę, w którą tak naprawdę ci zawodnicy uderzali. To też było naprawdę bardzo fajne. Jeszcze nie byłem na takim meczu, ale na pewno kiedyś się wybiorę. O, z takiej tradycji to bardziej niż Corrida, to mnie kręci.
No to jest ciekawe i myślę, że może na ten temat nagrać jakiś odcinek.
No pewnie.
Myślę, że będzie to ciekawe i jeszcze nie kończymy, ale to od razu powiem, że zachęcam do zajrzenia i na bloga. Linki oczywiście będą w opisie. I może przejdźmy z takich tematów sportowych na po prostu zwykły turystyczny. No bo też tam masz kilka miejsc jakby na blogu i na vlogu, które odwiedzasz.
Tak.
I mam pytanie, ty odwiedziłeś kraj Basków, bo często do niego
Nie, jeszcze
nawiązujesz.
nigdy tam nie
Aha.
byłem, więc na pewno
Okej.
zamierzam się tam kiedyś wybrać. Kolejny mój cel to znowu Madryt, bo jakby tam mam najwięcej tematów do zrealizowania, bo jakby no
Mhm.
najwięcej wiem na temat tego miejsca, więc w październiku wybieram się do Madrytu. Ale no, kraj Basków jest ważnym celem na mojej
Tak,
liście, chociaż ciągnie mnie do Andaluzji dużo bardziej.
Andaluzja, okej. Okay. A jakie jakby regiony, albo też region, to tak samo jak powiedzieć, że na przykład całe województwo się odwiedziło, to może po prostu powiedz, jakby co udało ci się zwiedzić na ten moment w Hiszpanii, czy zobaczyć, oprócz Madrytu, bo wiemy, że w Madrycie mieszkałeś.
Tak. Okolice Madrytu są bardzo fajne. Tam możesz sobie dojechać taką zwykłą kolejką podmiejską do wielu fajnych miejsc, jak na chociażby Alcalá de Henares, zapomniałem teraz nazwy tych miejscowości, bo są Aranjuez chociażby, tam jest też bardzo fajny pałac. To są takie, wiesz, wypady, żeby sobie zrobić na jeden dzień spod Madrytu, czy w góry, bo Madryt jest bardzo blisko gór położony. To jest z tego, co jest najwyżej położona stolica w Europie. Więc wypad w góry jest naprawdę Sierra de Guadarrama, to jest takie góry, pasmo górskie, które jest najbliżej położone Madrytu. Więc na pół godzinki jesteś w górach, możesz sobie zrobić fajny trekking, więc tam te rejony też zwiedzałem. Blisko Madrytu jest też Segovia. Tam z Konstancją byliśmy wolontariuszami na takim festiwalu teatralnym. To też było fajne doświadczenie, mimo że pogoda przez te 5 dni była naprawdę okropna. Segovia jest już trochę wyżej położona w górę niż Madryt i to jest też bardzo śmieszne, że jak jedziesz do Segowii, w Madrycie masz załóżmy 25 stopni, to wcale nie możesz się tak sugerować tym i lepiej sprawdzić, jaka jest pogoda w Segowii, bo tam może się okazać, że jest 15 i jest ulewa. Więc Segowia. Bardzo fajna jest też Salamanka, który już trochę dłużej trzeba jechać od Madrytu, ale też fajnie można to zwiedzić. Taki właśnie wypad na 1-2 dni jest całkiem spoko. No i jeśli chodzi też o południe, to tam mnie najbardziej ciągnie Konstancja też, bo Konstancja tańczy flamenco i tam może się rozwijać, wiesz, chociażby Jerez, Sevilla, Cadix, Sanlúcar de Barrameda. To są takie miejsca, które naprawdę chcę się odwiedzać, mimo że już w nich byłem, to na pewno jeszcze kiedykolwiek wrócę. Nie
Okej.
byłem jeszcze w Maladze i to też jest na pewno mój cel. Czy w Alicante, do którego też chciałbym polecieć. No i byłem w Barcelonie, ale tylko na jeden dzień i w Gironie. I ten rejon też będę chciał odwiedzić na 100%.
Okej. Jakby ja też byłem w Barcelonie, ale to już jakiś czas temu i ja mam ogólnie taki stosunek do dużych miast, tak jak na przykład aktualnie nie mieszkam w Londynie, że ja ich też nie trawię w taki sposób, że nie byłem w Madrycie, więc nie wiem jak to tam wygląda. To zależy jak miasto jest ukształtowane, wiesz, przestrzeń i
Dokładnie,
tak dalej, jak wygląda po prostu urbanistycznie, ale też po prostu natłok turystów potrafi być męczący, więc na przykład ja bardzo często preferuję właśnie na przykład mieszkać w jakiejś miejscowości, mniejszym mieście. Nie, załóżmy do 50 kilometrów od na przykład takiej Barcelony i dla mnie to jest na przykład wygodniejsze też psychicznie, no nie? Bo tam jest tyle turystów, że jest to czasami ciężkie do przeżycia, żeby na
jasne.
przykład mieszkać gdzieś w centrum Barcelony. Też ja mam też takie podejście akurat w tym, akurat to jest takie miasto, gdzie oni mają bardzo duży problem z tym, z turystami i to jakby czuję się też jakby w obowiązku jakimś takim, żeby jeżeli jestem w stanie, to żeby ich, wiesz, jeszcze nie przytłaczać, że kolejna osoba,
Jasne,
która tam
jasne,
mieszkanie
rozumiem.
sobie wynajmie, wiesz, na tydzień i będzie tam siedzieć u nich. Więc znaczy, ja mam do tego takie podejście. No
Jasne, no
więc,
w Madrycie
ale...
to też jest dość duży problem, nie? To też kawałek na ten temat poruszałem w tym filmie o Batallonie, ale no, jest duży problem z natłokiem turystów, który ciągle rośnie. Jak ja mieszkałem, to jeszcze to nie było aż tak odczuwalne, to znaczy były pewne fale, nie? Wiesz, na święta nie dało się wejść do centrum Madrytu, nie? Ale święta Bożego Narodzenia. Natomiast ostatnio, rok temu, 2 lata temu byłem, nie, teraz nawet byłem w Madrycie, w marcu. To po prostu natłok turystów nawet w marcu już strasznie mnie zaskoczył, nie? Było ich po prostu strasznie dużo. I gdy jeszcze tam mieszkałem, to było 3 lata temu wróciłem, więc 3 lata temu zaczynałem tam mieszkać. Strasznie lubię Madryt, ponieważ jest to takie miasto do chodzenia, nie? Że jakby z jednej części centrum możesz dojść na drugą w 40 minut, godzinę i naprawdę fajnie się spaceruje po tym mieście. Natomiast są takie natłoki turystów, że czasami się po prostu nie da przejść, nie? I to się robi uciążliwe. Chociaż ja jestem raczej z tych, którzy lubią mieszkać w centrum miasta, nie?
Czyli ja też, wiesz, ja też nie mam nic przeciwko mieszkania w centrum miasta, tylko niech to miasto nie będzie, wiesz, gigantyczne,
Jasne,
nie?
jasne, no
Wiesz,
pewnie.
o co chodzi, żeby też to nie było tak, że wyjście do sklepu jest po prostu problemem, jest wyprawą i
No
przedzieraniem się
dokładnie.
przez osoby i tak dalej, bo czasami po prostu tak to wygląda w takich dużych miastach.
Tak,
I
no w Madrycie po
też.
części też, nie? Jakbym mieszkał, wiesz, gdzieś bardziej na obrzeżach Madrytu, to już by mnie to pewnie denerwowało, jakbym musiał gdzieś dojeżdżać, nie?
Tak, zdecydowanie. A mam pytanie, jakby planujesz na przykład poznać resztę hiszpańskojęzycznego kraju, albo na przykład zamieszkać, wiesz, na przykład, nie wiem, no, w Ameryce Środkowej, tudzież, no, Meksyk, no, może w Meksyku, ale ogólnie w Ameryce Południowej, bo jakby, no, wiadomo, że że jakby istnieje różnica między hiszpańskim jednym a drugim. Tak to
Tak,
rozdzielmy grubą
dokładnie.
kreską, ale jakby już masz dostępność języka, więc może masz plan, żeby na przykład, nie wiem, na 5 miesięcy się czy coś takiego przeprowadzić?
Wiesz co, nie wiem, czy na samą przeprowadzkę, to raczej nie, ale na odwiedzenie na 100%. To już myślę, że fajnie, że nazwa mojego vloga nie odnosi się bezpośrednio do samej Hiszpanii. Bo nie wiem, czy w przyszłości właśnie nie będę chciał nagrywać vlogów z Ameryki Południowej. I to jest bardzo fajne. Natomiast fajnie, że wspomniałeś o tej różnicy w językach, bo to nawet nie jest różnica między dwoma językami, między hiszpańskim z Hiszpanii, a hiszpańskim z Ameryki Południowej, tylko to jest jakby różnica między hiszpańskim z Hiszpanii, a hiszpańskim z każdego kraju Ameryki Południowej, wiesz,
Tak,
rozmawiamy.
ja to oddzieliłem grubą
No,
kreską,
dokładnie,
po
jasne.
prostu jakby dwa kontynenty, Europę i Amerykę,
Jasne.
ale no, po
Mówię.
prostu to jest dla mnie to jest jakby też logicznie niemożliwe, żeby tak duży obszar miał jeden
No
akcent
dokładnie,
języka. To tak samo jak, wiesz, już Wielka Brytania, nie? Mamy szkocki akcent, walijski, irlandzki i tak dalej. To już
pewnie.
jest
No,
bardzo mała przestrzeń,
Hiszpania jest to samo,
a
nie?
hiszpańskojęzyczny świat jest bardzo duży.
No dokładnie.
Więc.
Nawet w samej Hiszpanii, wiesz, masz rozbicie na kataloński, na baskijski, na akcent andaluzyjski, który też jest bardzo wyraźny i dla niektórych bardzo śmieszny. Tak, no ale tak jak mówisz, że na pewno chcę odwiedzić te kraje. Właściwie każdy hiszpańskojęzyczny kraj mnie interesuje, czy wiesz, czy to jest Argentyna, czy Chile, Peru. Chyba najbardziej Peru z tego wszystkiego, tak mi się wydaje.
To miejmy nadzieję, że odwiedzisz w najbliższym czasie, w najbliższych latach te kraje i dostaniemy dawkę wiadomości, filmów, tak dalej z tych krajów. Zmierzając już powoli do końca, mam do ciebie pytanie. Możesz nam polecić medium dowolne, na przykład piosenkę, na przykład film, na przykład książkę, albo to, co ostatnio czytałeś, oglądałeś, albo na przykład może być związane z rozmową naszą, albo nie musi być. Możesz sobie coś powybierać.
Wiesz co, czytałem ostatnio fajną książkę na temat, też akurat tyczy się Hiszpanii. Książka nazywa się Patria. Teraz z głowy wypadł mi autor, Fernando Aramburu. Autor pokazuje historię Hiszpanii pod kątem ETA. Kątem organizacji turystycznej, baskijskiej organizacji turystycznej, może terrorystycznej, ETA. To jest historia opowiedziana z perspektywy dwóch rodzin, w której jedna z osób należy do ETA, druga z osób została zamordowana przez członka ETA. To były rodziny, które kiedyś się przyjaźniły, natomiast ich losy zostały bardzo rozłączone przez tą właśnie przynależność jednego z ich członków do tej organizacji terrorystycznej. No i jest bardzo, bardzo fajnie zaprezentowany ten rodzaj terroru jaki był prowadzony w kraju, w całej Hiszpanii właściwie, ale też w kraju Basków. Wiesz, chociażby pod kątem przedsiębiorców, którzy w kraju Basków mieli bardzo utrudnioną działalność swoją gospodarczą, bo musieli płacić składki czy haracz ETA. No i to jest świetnie pokazane w tej książce. Wiadomo, że nie można je traktować jako dokument, natomiast wiele z tych rzeczy, które są tam opisane, po prostu też odbywały się w rzeczywistości, nie? I no, mogę ją polecić każdemu, kto chociaż trochę interesuje się Hiszpanią, a nawet jeśli nie, no to po prostu dobra, świetna książka do poczytania, którą można naprawdę, mimo że jest dość gruba, to pochłonąć jest 2 dni.
Okej. No nie, no, to co powiedziałeś brzmi bardzo ciekawie. Właśnie, no myślę, że zdecydowanie to, co usłyszałem, to już mnie zachęciło, żeby ją przeczytać. Więc zdecydowanie super, że wspomniałeś o takim też czymś związanym z Hiszpanią. Chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej rozmowy?
Wiesz co, teraz mi się właśnie nasunął ten kontekst terrorystyczny, co też było.
Okej.
My w Polsce jakby nie mamy w ogóle tego kontekstu, nie? Terrorystycznego. Wiadomo, byliśmy przez długi czas pod jakby rządami władzy komunistycznej, pod reżimu komunistycznego po prostu, nie? Natomiast w Hiszpanii nie doświadczyliśmy w bezpośredni sposób takiej działalności terrorystycznej, takiej stricte terrorystycznej. A w Hiszpanii to Hiszpanie tego doświadczyli, nie? Więc to jest też bardzo ciekawe pod kątem nawet piłkarskim, bo ja pamiętam jeszcze zakończenie działalności ETA, to jest takie definitywne, nawet nie wiem, czy to nie było w ubiegłym roku, nie? Takie zawieszenie broni to jest rok, nie wiem, 2011, coś w tym stylu, nie? Czy nawet trochę później. Natomiast pamiętam, że wiesz, jeszcze jak byłem 13 lat temu, coś takiego, oglądamy sobie mecz Realu i nagle mecz został przerwany, bo ogłoszono, ktoś zadzwonił, że jest bomba, nie? Ktoś z ETA na stadionie, na Santiago Bernabeu i po prostu, wiesz, oglądałem sobie ewakuację tego stadionu, co było dla mnie dosyć, no, niepojęte, nie? Czy w 2001 roku, czy w 2003, już teraz dokładnie daty nie pamiętam, ale przed meczem Realu z Barceloną wybuchł samochód Pułapka, nie? To są takie, już mówię o tych konkretnie związanych z piłką nożną, natomiast wiadomo, że zamachów ze strony ETA było dużo więcej. Więc to jest też taki ciekawy kontekst, na który można zwrócić uwagę, jeśli się tam jedzie, no nie? Tak mi się wydaje.
Okej, to ciekawe. No, myślę, że to jest wspaniałe zakończenie rozmowy.
Na pewno, zdecydowanie.
Zdecydowanie to jest taki mocny ślad, który zostanie w słuchaczach. Zakończenie tym, że żeby zwrócić uwagę na zamachy terrorystyczne w Hiszpanii. Ale myślę, że to jest bardzo dobry moment, żebyśmy skończyli. No i cóż. No, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy, czyli bardziej Ty niż ja, Hiszpanię z dość dużym naciskiem na sport, bo tym się zajmujesz, więc też fajnie, że tą perspektywę kraju poznaliśmy. No i co? Życzę Ci dalszych sukcesów i rozwijania bloga oraz vloga. I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się usłyszymy. Dziękuję Ci bardzo.
Ja też Ci bardzo dziękuję. Też Ci życzę powodzenia w rozwijaniu podcastu, bo będzie super, na pewno będę go słuchał. I też mam nadzieję, że kiedyś się usłyszymy jeszcze.
Też mam nadzieję. Dzięki
wielkie.
Bardzo.